poza protokołem.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Dziś w niedzielne popołudnie zaprosiłem do naszego studia prezes Fundacji Redemptoris Missio Justynę Janiec-Palczewską. Dzień dobry, witam serdecznie na Brywińskiego 5.
Dzień dobry, bardzo mi miło być gościem pana redaktora i państwa oczywiście też.
Mam dużo takich pytań, które bym chciał zadać z kategorii właśnie poza protokołem, ale pierwsza rzecz, która właśnie przyszła mi do głowy, kiedy myślałem o tym programie, czy ma pan jakąś swoją wypraktykowaną definicję szczęścia?
O! bardzo często o tym myślę. I bardzo blisko mi jest do słów takiej amerykańskiej poetki Maya Angelou, która powiedziała, że szczęście jest jakby sztuką lubienia siebie i tego, co się robi. I myślę, że kiedy porównuję się z innymi, kiedy myślę o swoim życiu, to myślę o sobie jako o osobie szczęśliwej.
A, czyli siedzi w studiu ze mną, w takim razie osoba szczęśliwa, to uprawić w ramkę i jako wzorzec Sevr. Ale tak zupełnie poważnie, to nie było przypadkowe pytanie, ponieważ pani wielokrotnie podkreśla, że pomaganie jest czymś, co daje szczęście, co pomaga osiągnąć szczęście.
Pewnie tak. Ja jestem chyba żywym przykładem na to, że tak jest. Kiedyś pewna siostra zakonna, kiedy byłam w Afryce, powiedziała do mnie: Justyna, Pan Bóg zawsze stawia nas w miejscu, w którym chce, abyśmy stali. I te słowa tak mocno mnie poruszyły, bo myślę, że to tak jest z nami wszystkimi, że z miejsca, w którym jesteśmy i z miejsca, w którym stoimy, zawsze możemy coś zrobić. Czy to dla siebie, czy to dla innych. Nigdy nie jest tak, że jesteśmy bezradni, tylko pewnie życie jest sztuką szukania możliwości.
Na pewno nie możemy trzymać się tego pojęcia, że nie da się wszystkim pomóc. Pani w jednym z artykułów takiego określenia użyła, że to i tak nie zmienia tego, że ta pomoc zawsze i tak jest na czasie. Nawet jeżeli nie wszystkim, to przynajmniej jednostkowo ma ogromne znaczenie.
Jest też takie powiedzenie, że kiedy ratuje się jednego człowieka, ratuje się cały świat. I to jest bardzo prawdziwe, bo kiedy zaczyna się coś robić, myślę, że nie należy też myśleć o tym, jak bardzo to jest trudne, ale raczej o tym, że naprawdę wielu rzeczy można dokonać tylko po kawałeczku.
A jaki jest z tego zysk dla nas osobiście?
Z pomagania?
Tak.
Och, kiedy pomagamy, czujemy się lepszymi ludźmi i nimi też jesteśmy. I nimi
to takie
się
prawie
stajemy.
Egoistyczne, można powiedzieć.
Tak.
Bo mamy
tak.
Poczucie, że jesteśmy lepsi. No.
Lepsi od samych, tak, lepsi od samych siebie. Tak, myślę. Mhm. Myślę też, że w słowie egoizm nie ma nic złego, że tak też się mówi bardzo często w pomaganiu, że bardzo ważne jest to, aby tą, nawet w samolocie, tą maseczkę założyć najpierw sobie, a potem dopiero z tego miejsca pomagać, bo trudno jest pomagać nie mając nic, trudno jest pomagać też będąc wyczerpanym. Zresztą, tak jak obserwuję w mojej pracy, misjonarzy, którzy nas często odwiedzają, Fundację Redemptoris Missio, to są bardzo często ludzie szczęśliwi. I tylko tacy są w stanie pomóc innym. O tym też mówiła pani doktor Wanda Błońska, że na misję to powinni wyjeżdżać ludzie właśnie szczęśliwi, bo kiedy ktoś ma ze sobą jakieś nierozwiązane sprawy, to jakby trudno mu z tego miejsca nieść pomoc innym.
No, nie można się przemienić dzięki temu, że się jest w takim miejscu, dopiero dokonać tej wolty życiowej i stać się osobą szczęśliwą.
Można wszystko. Tak naprawdę można wszystko. Wystarczy, no właśnie, spróbować. Troszeczkę odwagi i to działa.
Jeszcze ten zysk konkretny. Wracam do tego tematu. Przypomina mi się taka historia, opowiedział mi ją jeden ksiądz, który spotkał takiego człowieka, który cały czas większość swojego majątku rozdawał innym i tak się stało, że te wszystkie jego interesy tak się jakoś toczyły, że ciągle mu przybywało i mówił na to, że ja szufluję do ludzi, tylko że Pan Bóg ma większą szuflę.
Och, piękne.
No. Czy to troszkę tak można sprowadzić, oczywiście nie chodzi o materialny wymiar, ale w ten sposób można określić ten zysk, jaki z pomagania my mamy konkretnie, namacalnie.
Tak, bez dwóch zdań. Oczywiście, że tak to działa, po prostu. I im dłużej pracuję w fundacji, im dłużej jestem z ludźmi, którzy pomagają, tym znam wiele takich pięknych historii o pomaganiu. I to nie jest też tak, jak wielu twierdzi, że nasze społeczeństwo jest przesiąknięte egoizmem. Ja naprawdę jestem świadkiem tylu dobrych uczynków i ludzie naprawdę są hojni i szczodrzy i nie muszą znać koniecznie tych, którym pomagają, tylko robiąc coś dobrego, bardzo często też mówią o tym, że ich nagroda za to, co robią, jest gdzie indziej. To też jest taka specyfika tych ludzi, którzy nam pomagają. Ja bardzo często namawiam ich, żebyśmy opowiedzieli o tym komuś, albo żeby się pochwalili tym, co robią. I to tak rzadko mi się udaje. Wszyscy mówią, że nie, że w Biblii jest napisane, niech ręka lewa nie wie tego, co czyni prawa wobec tego. A przecież jest też tak, że dobry przykład pociąga i inspiruje innych. I myślę, że o tym pomaganiu trzeba po prostu mówić.
Jak to się stało, że Justyna Janiec-Palczewska została prezesem Fundacji Redemptoris Missio? No skoro czytam pani dosyć, magister socjologii, tak? Dziennikarka, tak stoi w oficjalnym biogramie, a także miłośniczka sztuki, arteterapii, edukacji wizualnej. To nie do końca jest wzorcowy życiorys kogoś, kto odnajduje się w wolontariacie. No może ta socjologia, powiedzmy, ale dziennikarstwo to już tak średnie.
No tak, faktycznie. Ostatnio rozpoczęłam nawet nowe studia, będę psychoterapeutką za jakiś czas.
To już bardziej pobrzmiewa.
Tak, tak, ale i bardzo się z tego cieszę.
Taka potrzeba wewnętrzna była, pogłębienia
tak,
tego?
Tak. Tak myślę, że wokół nas jest również wielu ludzi, którym tak, dobrze by było pomóc.
To już pani mówi o takiej pomocy bliskiego zasięgu.
Tak, najbliższego zupełnie. Tutaj w Polsce również. Natomiast choć te wszystkie moje studia nie składają się jakby w całość, to jednak korzystam z tej wiedzy naprawdę każdego dnia. I myślę, że to gdzieś procentuje w tym, co robię. Tak, wśród tych studiów, które skończyłam, ukończyłam 6 kierunków, były...
To jeszcze jest coś, o czym nie wiem w takim razie, tak?
Teraz
to proszę uzupełnić, to jest ten moment, kiedy może
teraz
pani...
Teraz studiuję 6 kierunek, ale były takie, które mnie interesowały bardziej i takie, które interesowały mnie mniej. Z wielu z nich niewiele już pamiętam, ale myślę, że ta wiedza mi się przydaje w tym, co robię teraz. Choć tak naprawdę nie byłabym w stanie zrobić nic, gdyby nie moi wspaniali współpracownicy. I myślę, że to jest ten moment, kiedy należałoby o nich wspomnieć. Kiedy dzisiaj wychodziłam na naszą audycję, widziałam się z nimi i zapytali, czy ich pozdrowię, więc pozdrawiam was wszystkich serdecznie z Fundacji Redemptoris Missio.
Dołączam do tego, ale cały czas czekam na odpowiedź na pytanie, jak to się stało, że pani przekroczyła progi fundacji, no bo ona działała już... od 1992 roku i znów sięgam do oficjalnego biogramu. Pani jest w fundacji od 2001 roku.
A, to jest ciekawa historia. Kiedy skończyłam studia, socjologię, tak, przyszedł taki czas w moim życiu, że postanowiłam poszukać pracy. Szukałam jej 2 tygodnie i byłam już lekko załamana. Po dwóch tygodniach wtedy były takie czasy. Ja też nie jestem zbyt cierpliwa i wtedy pomyślałam sobie, że może warto pójść się pomodlić do kościoła o tą pracę. A to była środa popielcowa i pamiętam jak dzisiaj, że pomodliłam się w kościele, wyszłam z kościoła i zadzwonił do mnie telefon. I to był ówczesny prezes fundacji, dr Norbert Rellis, który powiedział, że właśnie poszukuje sekretarki i czy ja chciałabym pracować w fundacji. I to było tak dziwne.
W środę popielcową.
W środę popielcową, kilka minut po mojej modlitwie, w tej intencji. Tak się zadziało, więc jak ktoś mnie pyta, skąd się wzięłam w fundacji, wszystkim mówię, że ja sobie tą pracę po prostu wymodliłam.
No i to też jest, ta środa jest zawsze początkiem czegoś, jakiejś przemiany w nas, natomiast to mi się pięknie oczywiście dziennikarsko lepi w historii o tym, jak to Justyna Janis-Polczewska zaczęła się zmieniać wraz z przekroczeniem progu Redemptoris Missio. Mylę się?
Nie.
Bardzo zmieniła panią ta praca?
Bardzo, bardzo i no tak, to był świat dla mnie, nie wiedziałam, że taki świat istnieje. Ta praca też... Myślę, że bardzo ważni w tej pracy są ludzie, których przyszło mi spotkać w fundacji. Poznałam dwie osoby, które mają zostać wyniesione na ołtarze. Ojca Mariana Żelazka i dr Wandę Błeńską. Poznałam też wielu wolontariuszy, wielu profesorów z rady, z zarządu fundacji. No i też wielu misjonarzy, z którymi mam kontakt praktycznie każdego dnia.
No, skoro już zaczęliśmy mówić o ojcu Marianie i o dokcie, o dr Wandzie Błeńskiej, no, to pani mogłaby być takim świadkiem do pozycji, który może wnieść swoją cegiełkę do ich świętości, do ich niezwykłości?
Wiele osób z fundacji jest świadkami w procesie beatyfikacyjnym pani dr Wandy Błeńskiej. Natomiast... Ja nigdy nie czułam się na siłach, żeby zaświadczać o świętości pani doktor, ale wzięłam sobie wiele pięknych zdań, które pani doktor wypowiedziała, chociażby takie, aby oczywiście pielęgnować swoje dobre marzenia, aby w nie wierzyć i je realizować i też takie, aby nigdy nie przyjmować nie za ostateczną odpowiedź. Co w takiej trudnej, codziennej, fundacyjnej pracy bardzo się przydaje. Bo bardzo często jest tak, że ludzie nam mówią, że coś jest niemożliwe i że tego nie można zrobić, że to w ogóle jeszcze nigdy nikomu się nie udało. Po czym? No właśnie, co się dzieje?
No to taka maksyma, której pewnie nie przeczytamy w nowoczesnych szkołach zarządzania, tylko taka praktyka wynikająca z tych kilkudziesięciu lat działalności, no między innymi dr Wandy Błeńskiej w Afryce.
Tak. Okazuje się, że tak naprawdę możliwe jest wszystko, tylko trzeba do tego dobrze podejść i nigdy nie przyjmować nie jako ostatecznej odpowiedzi.
To już rozumiem, skąd te marzenia w pani propozycji muzycznej. Utwór The Cranberries Dreams, marzenia właśnie. No i idźmy za tymi marzeniami.
Poza protokołem.
Poza protokołem gościmy prezes Fundacji Redemptoris Missio Justynę Janiec-Palczewską. Przed przerwą rozmawialiśmy o tym, jak się zaczęła pani działalność od środy popielcowej, bardzo symbolicznie w fundacji. Potem było ponad 10 lat pracy i została pani prezesem fundacji. No to taka droga dosyć długa, od sekretarki do prezesa. Jak to się stało?
Otóż tak, w tak zwanym międzyczasie pracowałam na każdym z możliwych stanowisk fundacji, no bo tego wymagała czasem sytuacja, więc oczywiście byłam sekretarką, byłam koordynatorką do spraw wysyłki. To było najgorsze, bo wtedy trzeba było liczyć, a w tym akurat nie jestem dobra. Byłam też wiceprezeską i na końcu zostałam prezeską. Chociaż właściwie proponowano mi to już wcześniej. Pan profesor Pawłowski, świętej pamięci, mówił mi, że powinnam być prezeską, ale ja tak bardzo nie czułam się na siłach jeszcze, tak bardzo...
Tak jak pani mówiła, no wielokrotnie, to chyba ktoś miał inne zdanie na ten temat.
No, na szczęście, tak, na szczęście w końcu się zdecydowałam i to daje mi więcej wolności w tym, co robimy w fundacji. I myślę też, że te wszystkie lata spędzone w fundacji bardzo procentują teraz w mojej pracy. Myślę też, że to jest jakby wiedza, którą mam i nie ma w żadnych książkach. To jest wiedza bardzo intuicyjna. Nikt pewnie jeszcze tego nie spisał nawet, bo pomagamy już od tak bardzo wielu lat i cały czas zaskakują nas nowe sytuacje. To jest niezwykłe. Za każdym razem, kiedy wracają nasi wolontariusze albo kiedy wyślemy jakiś transport, to siadamy z zespołem i zastanawiamy się, co moglibyśmy jeszcze ulepszyć. Jesteśmy taką organizacją, która uczy się.
Mówi pani o wiedzy, ale też kiedyś powiedziała pani, że jest wiele rzeczy, których pani nie chciałaby pamiętać, które chciałaby pani wymazać z pamięci, z tego, co pani widziała, choćby w Afryce.
No, tak, jest nawet takie powiedzenie, że co się zobaczyło, tego się już nie odzobaczy. I tak, to, co widziałam, jest pewnie jakąś ceną za to, co robię. Widziałam naprawdę dramatyczne obrazki. Widziałam dzieci umierające na gołej ziemi, dlatego że nie były zaszczepione. Widziałam ludzi, widziałam młode dziewczynki oślepione przez szamana. Jakby trudno mi nawet o tym mówić, natomiast wiem, że tego nie wymarzę z pamięci, ale to, co widziałam, sprawia, że mam jeszcze większą motywację.
Czyli nie jest tak, że nie mówi sobie pani po tym, że nie, rzucam to, nie ma sensu. Przeciwnie.
To znaczy...
Czy zdarzają się takie?
Zdarzają mi się takie momenty. Nie będę ukrywać, że tak. Kiedyś, kiedy byłam na jednej z misji, my tam prowadzimy z Fundacją Redemptorist Missio program dożywiania i siostra powiedziała mi, chodź Justyna ze mną, będziemy rozdawać mleko dla dzieci. I ja zupełnie się nie spodziewałam tego, co tam zobaczę. Wiedziałam, że pewnie przyjdą mamy z dziećmi, ale na miejscu okazało się, że jest tylko waga taka, stara waga łazienkowa, więc na tej wadze nie można zważyć tych dzieci, bo są za małe. Więc moim zadaniem było branie każdego z tych dzieci na ręce i stawanie na wadze i wtedy podawanie jakby wagi tego dziecka. No i to było jedno z takich mocniejszych przeżyć w moim życiu, bo co innego widzieć to na obrazkach, a co innego mieć w ręku takie dzieci, które są naprawdę niedożywione, schorowane, z gorączką. I wtedy powiedziałam sobie, że już nie chcę, że już absolutnie nie chcę, że chcę robić coś innego w życiu, ale wróciłam i wszystko się jakoś we mnie...
Dlaczego pani wróciła?
Dlaczego? Bo ja się łatwo nie poddaję. Dlatego wróciłam.
A może dlatego, że to po prostu i tak ma sens, mimo wszystko.
Bo czuję, że to, co robimy, ma wielki sens i ma znaczenie i bardzo widzę, jak ta pomoc realnie pomaga ludziom w takich najdalszych zakątkach świata, takich ludziom, którzy nie byliby w stanie tej pomocy nigdzie otrzymać, takim ludziom, którzy stracili już wszelką nadzieję na pomoc.
To jaka jest nagroda w takim razie? W tym momencie, bo mówimy o tym, co pani bierze jako bagaż, no ale też coś pani w takim miejscu, czy wolontariusze, czy misjonarze dostają od tych ludzi. Ten handel wymienny, taki dobrem, który podobno zachodzi.
No tak, tak. Wdzięczność tych pacjentów tam na miejscu. To jest nieporównywalne z niczym innym. Już sama satysfakcja z tego, co się robi. Czasem no jest taki moment, że po prostu siadam i mówię, wow, tyle się udało zrobić. To jest niesamowite. Nagrodą jest też energia, która się niesie. Energia tych ludzi, którzy nam pomagają. Energia, która jest w naszym zespole, w fundacji. No, to są...
Można powiedzieć, że jest pani w takiej bańce. Podobno wszyscy jesteśmy w bańkach, tylko że pani bańka jest tą bańką pozytywną.
Tak, 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 to prawda. I Bogu dziękuję za moją bańkę. Tak, i oprócz tych takich trudnych momentów zdarzają się też momenty piękne, kiedy właśnie przychodzą pacjenci i dziękują za tą pomoc, kiedy na moich oczach ściąga się komuś opatrunek i ten człowiek zaczyna widzieć, kiedy przychodzi mama i przynosi na ręku swoje 2-letnie dziecko i mówi, że ono żyje dzięki temu, że było dożywiane, bo ta mama kiedyś straciła pokarm. No to są takie momenty,
to pani cuda widzi tam.
No to są cuda, tak, tak. I cieszę się, że mogę o nich opowiadać.
Ile razy pani była w Afryce, rozumiem, bo to jest główne to miejsce takiej destynacji pomocowej, której Redemptorist Missio udziela. Nie tylko oczywiście, ale ta Afryka tak najbardziej chyba się do was przykleiła i wy do Afryki.
W Afryce byłam chyba 4 razy. 4 razy i jeśli wszystko dobrze pójdzie, to pojadę znowu w styczniu. Tak, dokładnie. Byłam też w Indiach, w kolonii dla osób trędowatych założonej przez ojca Mariana Żelazka i tam też naprawdę widziałam niesamowite rzeczy i widziałam też wdzięczność tych ludzi, którzy widząc nas płakali, bo mówili, ojejku, jesteście z Polski, tak jak ojciec Marian. Więc naprawdę Polacy robią wiele dobrego na świecie i to, ile robią misjonarze polscy, to jest naprawdę też nie do przecenienia.
Powiedziała pani też kiedyś, że jest jeszcze ta tkanka społeczna afrykańska, która jest zupełnie inna niż nasza. To tak trochę odkładam na bok kwestie pomocowe, ale to, że ci ludzie się nie śpieszą, inaczej funkcjonują, inne są relacje, to troszeczkę jest tak, że oni nam mogą zazdrościć pewnie tego bogactwa materialnego, ale my też moglibyśmy co nieco od nich wziąć.
No, to bardzo mądre. Tak, to prawda.
A to nie ja, to pani powiedziała.
Ja tak powiedziałam, świetnie. Tak, to było bardzo mądre. Otóż tak, z Afrykańczykami jest tak, że oni nawet z nas się śmieją, mówią, wy macie zegarki, ale my mamy czas. I oni mają czas dla siebie, dla drugiego człowieka. Myślę też, że mają te relacje głębsze. I dla Afrykańczyka najgorszym przekleństwem jest zostać osamotnionym. Nawet siostry, afrykańskie siostry zakonne, one nigdy nie śpią same w celach. One wszystkie chcą spać razem, bo Afrykańczycy są bardzo rodzinni po prostu. I to jest najgorsze przekleństwo w Afryce, zostać samemu. Natomiast w Europie wielu ludzi żyje w samotności, bez przyjaciół, bez bliskich osób, z którymi mogą omawiać bieżące życie. I myślę, że to, jestem o tym głęboko przekonana, że nasze osamotnienie czyni nas o wiele bardziej nieszczęśliwymi niż ludzi, którzy mają przyjaciół i kontakty społeczne.
To zaryzykuję w takim razie to pytanie. Afrykańczycy są bardziej szczęśliwi niż my, niż Europejczycy?
Nie mi o tym przesądzać. Natomiast jeśli każdy z nas ma co innego, po prostu my mamy...
My możemy pomagać i się robimy szczęśliwymi, to od czego wyszliśmy na początku.
Zgadza się, tak, ale no właśnie. Natomiast w Afryce, jeśli ktoś jest osobą starszą, schorowaną albo dzieckiem pozbawionym opieki rodziców, to naprawdę jest mu bardzo trudno i no tutaj Afryka jest bezwzględna dla tych najsłabszych po prostu i tak, bez dwóch zdań, więc dobrze być w Afryce młodym i szczęśliwym, natomiast kiedy przychodzą choroby, robi się naprawdę niewesoło.
Młodym, szczęśliwym zawsze dobrze być. Druga propozycja muzyczna, którą pani podała, jest troszeczkę taka, męskie granie, 2021 utwór i ciebie też bardzo. To jest taka szczęśliwa młodość.
Poza protokołem.
Rozmawialiśmy przed przerwą z Justyną Janiec-Palczewską, szefową Fundacji Redemptoris Missio, o tym, jak wygląda życie w Afryce, jak wygląda nasze pomaganie, trochę rezonowanie wobec tego, co się dzieje w Afryce. No, ale muszę panią zapytać o to, jak pani wraca do domu. Po pierwsze, jak pani zrzuca to wszystko, bo jest ta dobra emocja, którą pani dostaje od ludzi, z którym pomaga, z którym się współpracuje, z którym się robi dobro, no ale też są te balasty. Nie zawsze wychodzi wszystko idealnie, są też historie tragiczne. Jaki pani ma swój sposób na to, żeby tego nie przenosić do domu? Albo może przenosi, ale w jakiś inny sposób rozbija?
Kiedy wracam z Afryki, wita mnie rodzina i właściwie momentalnie...
Mówią, żyjesz?
Tak, cieszą się, czasem płaczą nawet z radości, to jest bardzo miłe. Ale też jakby momentalnie wkraczam z powrotem na dawne tory i to jest dla mnie ożywcze. Chociaż kiedy wracam, zawsze mam takie poczucie, że my wszyscy tutaj w Europie mamy tyle rzeczy. W ogóle jesteśmy otoczeni nadmiarem rzeczy. Ja czasem zaglądam do szafy, mówię, Boże, ile ja mam tego wszystkiego. Są ludzie, którzy naprawdę nam do życia
i co,
tak wiele nie
zagani
potrzeba.
Zagani pani męża, córkę do tego, żeby to co, wyrzucamy w takim razie z szafy i robimy...
Bardzo często ich do tego
wyprzedaż
zachęcam.
Wyprzedaż garażową.
Zachęcam ich do tego bardzo często.
Po każdym wyjeździe, rozumiem, ubywa, tak? Z szaf.
Ale...
Na czwarta.
Ale oni nie są tak chętni do pozbywania się rzeczy jak ja. I moim sposobem na odreagowanie tego wszystkiego, co się dzieje, jest sport, są spacery po lesie, jest też tak zwany płodozmian, czyli zajmowanie się czymś zupełnie innym. Bo to jest też tak, że ja naprawdę jestem świadkiem bardzo wielu tragicznych sytuacji, tragicznych historii. Bardzo często jest tak, że jem obiad z rodziną i dostaję zdjęcia dzieci, które są do operacji, bo misjonarze, kiedy są po pracy w swoich szpitalach i przychodniach, wtedy siadają i wysyłają do mnie informacje.
Czy misjonarz jest kiedykolwiek po pracy?
No właśnie, misjonarz nie jest po pracy, więc ja też nie jestem po pracy i te historie są ze mną.
To co pani robi? Nie wiem, bierze pani na przykład piłkę tenisową i z całej siły uderza w tę piłkę, albo biegnie pani przed siebie, żeby to zrzucić?
Ja biegam, tak, biegam, zgadł pan redaktor. I mam też przyjaciółki, z którymi rozmawiam. To też pomaga. Mam też taki drugi świat, czyli moje studia. I to też jest, to mnie jakoś ożywia. Myślę, że takie, że nauka dobrze mi robi i takie zajęcie głowy czymś innym właśnie.
Czyli w planach Justyny Janiec-Palczewskiej nie ma rzucenia tego wszystkiego i zmiany.
Nie, nie chciałabym zmieniać mojego życia. Może chciałabym do niego dodać coś nowego, ale póki co lubię swoje życie i widzę, jak wielki ma sens. To może to, co powiedziałam, jest może takie nieskromne, ale jeśli jest tak, że każdy z nas mógłby coś dać od siebie, to ja daję dla świata właśnie to, bo bardzo wiele dostałam i mam tego świadomość.
To jest doskonała puenta i chyba wszystkim państwu, pani również życzę, żeby każdy mógł się pod czymś takim podpisać jak najdłużej. A dzisiaj rozmawiałem z człowiekiem szczęśliwym. Justyna Janiec-Palczewska, szefowa Fundacji Redemptoris Missio. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego dla państwa i dla pana redaktora życzę.
Dziękujemy wzajemnie.
Poza protokołem.